Twoje Radio London.
Kolejny program Twojego Radia przygotowany z myślą o tym, by na antenie uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM znalazł się w ostatnią niedzielę stycznia, rozpoczęła najnowsza piosenka Kasi Stankiewicz i zespołu Various Manx, przypominająca o karnawale. Słuchaczy serdecznie wita Jolanta Pawluk. Co będzie dzisiaj w programie? W części pierwszej Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy współczesna, żartobliwie napisana wersja greckiego mitu o początkach świata. Ponadto bajka Henryka Sienkiewicza mówiąca o tym, co jest w życiu ważne. W części ostatniej przedstawię sprawozdanie z ubiegłorocznej pracy nad programami Twojego Radia, przygotowane na zebranie międzyorganizacyjne, które odbyło się w ubiegłą niedzielę. Będą też piosenki, głównie wykonawców z London, po czym pożegnam się ze słuchaczami.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Małgorzata Gutowska-Adamczyk to pisarka i z wykształcenia historyk teatru. Zadebiutowała jako scenarzystka serialu Tato, a Marcin powiedział. Jest autorką poczytnych książek dla dorosłych i młodzieży, między innymi bestsellerowej sagi Cukiernia pod Amorem oraz powieści z Paryżem w tle Podróż do miasta świateł. Marta Orzeszyna to znawczyni literatury i kultury francuskiej. Przez 10 lat mieszkała w Paryżu. Jest autorką biografii Antoniego Cierplikowskiego, Antoine de Paris, polski geniusz światowego fryzjerstwa, oraz powieści obyczajowej Gra o miłość. Współpracuje również jako konsultantka historyczna przy książkach i filmach o artystach związanych z Paryżem. Paryż Belle Époque, Sekrety miasta świateł to porywająca podróż w czasie do XIX-wiecznego Paryża, światowej stolicy sztuki i miłości, roztętnionej życiem towarzyskim, artystycznym, naukowym. To tu rozkwitały nowe idee społeczne i polityczne, a śmiałe przewroty obyczajowe zapowiadały nowy obraz świata. Miasto świateł miało też swoje mroczne tajemnice, będąc areną głośnych skandali, burzliwych romansów i wielkich tragedii. Posłuchajmy fragmentu z książki Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk i Marty Orzeszyny Paryż Belle Époque – Sekrety miasta świateł. W XIX wieku kobiety bardzo powoli i z trudem torowały sobie drogę do niezależności. Ich sytuacja w społeczeństwie francuskim była nie do pozazdroszczenia. Panny i wdowy pozostawały pod kuratelą rodziny, mając jednak pewien margines wolności. Sprawa się komplikowała, gdy kobieta wychodziła za mąż. Spod opieki ojcowskiej oddawano ją pod władzę męża. Przyjmowała obowiązkowo jego nazwisko, a zwyczajowo również imię, na przykład Madame Pierre Dubois. Cudzoziemka biorąca ślub z Francuzem nabywała francuskie obywatelstwo. Jeśli natomiast Francuzka wychodziła za mąż za cudzoziemca, automatycznie je traciła. Zamężna córka miała nadal obowiązek opieki nad rodzicami, który wygasał dopiero wraz ze śmiercią jednej ze stron. Kobiety zamężne nie mogły zarabiać i oszczędzać pieniędzy na swoje konto bez zgody męża. Taką możliwość wprowadzono dopiero w 1881 roku. Nie mogły też korzystać z zarobionych pieniędzy ani podejmować jakichkolwiek zobowiązań prawnych. O kwestiach finansowych i legalistycznych zawsze decydował mąż. Prawo do rozporządzania swymi zarobkami kobiety otrzymały dopiero w 1907 roku. Wcześniej nie miały prawa kupować, sprzedawać, dostawać ani ofiarować niczego bez zgody małżonka. Nie miały również praw do dzieci. Od dobrej woli męża zależało, czy pozostawiał on decyzje dotyczące sposobu ich wychowania i edukacji żonie lub byłej żonie w przypadku rozwodu. Ale to on miał głos decydujący we wszystkich sprawach dotyczących rodziny. Mężczyzna mógł otwierać korespondencję żony lub córki, choć oczywiście sytuacja odwrotna była niedopuszczalna. Musiał wydać zgodę, aby kobieta mogła przystąpić do egzaminu lub zdobyć prawo jazdy. Prawo nie traktowało na równi kobiet i mężczyzn. Kobieta przyłapana na zdradzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 2 lat. Mężczyzna za ten sam występek karany był grzywną w wysokości od 100 do 2000 franków. Kiedy kobieta zostawała wdową, nie wracała pod opiekę ojca, ponieważ małżeństwo ją wyemancypowało. Jednak potrzebowała zgody rodziny na kolejny związek. Familia mogła też odebrać jej dzieci, jeżeli uznała, że drugie małżeństwo jest niewłaściwe. W przypadku rozwodu prawa do opieki nad dziećmi zachowywał ojciec i wyłącznie od niego zależało, czy pozostaną przy matce. prawne ubezwłasnowolnienie kobiet tłumaczono dobrem rodziny. Uważano, że w ten sposób chroni się je przed ich własną słabością, ponieważ kobieta z natury wykazuje skłonność do histerii, neurastenii i innych dolegliwości psychicznych, co nie pozwala jej kierować się rozumem. Posag i alimenty płacono mężowi. Nawet jeśli intercyza przewidywała zachowanie przez żonę praw do wniesionego majątku, w razie separacji, podczas trwania związku, wszystkie dochody z posagu przypadały w udziale mężczyźnie. Aby zabezpieczyć jakiekolwiek własne pieniądze, kobieta musiała sporządzić odpowiedni kontrakt u notariusza. Bez pozwolenia dorosła mężatka od 21 lat mogła jedynie spisać testament oraz czynić w nim zmiany. Kobiety, które chciały się kształcić, wzbudzały oburzenie. Pracujące na pewno nie były przyzwoite. Z takiego przekonania wynikał lekceważący stosunek do szwaczek, modystek, robotnic starających się utrzymać samodzielnie. Nawet te, które się kształciły, zdawały maturę, studiowały i odnosiły sukcesy naukowe, jak Maria Skłodowska, pozostawały w cieniu współpracujących z nimi mężczyzn. Nagrodę Nobla dla państwa Curie uważano przede wszystkim za zasługę Pierre'a. Podobnie, mimo upływu wielu lat, mówiono o Noblu dla Irene Joliot. Dostrzegano przede wszystkim fakt, że nagrodę zdobyła wspólnie z mężem. Nawet tak błahe sprawy jak kobiecy ubiór były normowane prawnie. Dopiero w 1893 roku pozwolono paniom nosić pod suknią specjalne spodnie, kiedy jeździły konno lub rowerem. Kobieta, która pojawiłaby się w spodniach na ulicy, zostałaby natychmiast aresztowana. Jedynie malarka Rosa Bonheur miała pozwolenie prefektury policji na publiczne noszenie spodni, co skwapliwie odnotowywał przewodnik towarzyski po Paryżu Belle Époque. Tak wyglądała sytuacja kobiet niezależnie od ich statusu społecznego. Ogólnie przyjęte zasady nie pozwalały na odstępstwo od reguł, a jednostki przeciwstawiające się otoczeniu skazywano na ostracyzm. Niemniej jednak ruch na rzecz praw kobiet zyskiwał wciąż nowe zwolenniczki, bo same zainteresowane coraz bardziej odczuwały potrzebę zmian. W 1870 roku utworzono Stowarzyszenie na rzecz Praw Kobiet, któremu prezydował Victor Hugo. Powstało wiele organizacji prokobiecych, gazeta tworzona wyłącznie przez panie, zaczęto coraz głośniej mówić o feminizmie. Francuskie aktywistki nie ustawały w wysiłkach, by kobieta stała się pełnoprawną obywatelką. Domagały się czynnego i biernego prawa wyborczego, dostępu do szkół wyższych i wolnych zawodów. Jednak dopiero w 1897 roku swe podwoje dla studentek otworzyła Szkoła Sztuk Pięknych, dotychczas dostępna wyłącznie dla mężczyzn. Dwa lata później zezwolono kobietom na zdobywanie zawodu adwokata. Jedną z pierwszych francuskich sufrażystek była Hubertine Auclair. Zainspirowana feministycznymi ideami uważała, że prawo głosu jest niezbędne do zmiany sytuacji kobiet jako narzędzie wpływające na rozwój życia politycznego i społecznego. Propagowane przez nią koncepcje odniosły pewien sukces, choć niewystarczający, by politycy potraktowali je poważnie. Auclair sięgnęła więc do metod sufrażystek angielskich, bardziej szokujących. Odmówiła zapłacenia podatków, twierdząc, że jeśli nie może głosować, nie musi płacić. Sprawa otarła się o Radę Państwa i Hubertine w końcu podatki zapłaciła, ale jej akcja nie pozostała bez echa, dowodząc, że prawa wyborcze i prawa obywatelskie są z sobą związane. Mimo to ruch feministyczny we Francji, Belle Époque, nie przybrał dużych rozmiarów. Kobiety, które domagały się prawa głosu, bardziej koncentrowały się na obronie swojej pozycji matek i żon, rzadziej posuwając się do bardziej radykalnych żądań. Na tle tych powolnych zmian wiodły życie kobiety niepokorne, które nie chciały dać się zamknąć w czterech ścianach choćby najpiękniejszego paryskiego apartamentu. Pragnęły decydować o swoim losie, wychodzić z domu bez przyzwoitki, bywać same w kawiarniach i restauracjach, pracować, uczyć się i spotykać z mężczyznami, kiedy miały na to ochotę. Trzeba było wielkiej odwagi, żeby odrzucić nakazy społeczne i pójść pod prąd. Środowisko kobiet, które sprzedawały swoje wdzięki, było bardzo liczne. Od ulicznych dziewek, przez loretki, gryzetki, aktorki, tancerki, baletnice z operowego Corps de Ballet, aż po słynne kurtyzany i kokoty, podbijające serca koronowanych głów. Liczbę prostytutek w ówczesnym Paryżu szacowano na 80 tysięcy, a jedynie 40 miało wpływy w wielkim świecie. Dla nich mężczyźni tracili fortuny, ośmieszali się, popełniali samobójstwa. Były przyczyną wielu łez wylanych przez matki, żony i narzeczone. Syfilis był obok gruźlicy i alkoholizmu plagą XIX wieku. Nazywany La Grande Vérole, wielką ospą, chorobą Cupidyna lub, zależnie od narodowości nieszczęśnika, chorobą włoską przez Francuzów, francuską przez Włochów i Polaków, niemiecką przez Polaków, polską przez Rosjan, hiszpańską przez Portugalczyków i Holendrów, angielską przez Szkotów, dotykał wszystkich warstw społecznych. Cierpieli na tę chorobę Napoleon, Henri de Toulouse-Lautrec, Edward Manet, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Guy de Maupassant. Syfilis długo leczono miksturami z dodatkiem arszeniku i rtęci, co dodatkowo obciążało organizm. Ponieważ chorobę uważano za bardzo wstydliwą, starano się ukrywać jej następstwa przed światem, co często oznaczało niekonsultowanie się z lekarzem i kurację na własną rękę lub jej brak, a skutkowało najczęściej śmiercią w straszliwych męczarniach. Elitę kobiet współświadka stanowiły kurtyzany. Miały one swoich stałych kochanków, utrzymujących je na wysokim poziomie, często kilku jednocześnie. Panowie wiedzieli o sobie nawzajem i bez problemu godzili się na taką sytuację. Posiadanie drogiej utrzymanki nobilitowało mężczyznę, podobnie jak posiadanie wyjątkowego araba w stajni. Te najbardziej pożądane wymagały bajońskich sum za kilka minut swego cennego czasu. Zdarzało się, że panowie płacili za samą możliwość przebywania w miłym towarzystwie. W przeciwieństwie do dziewcząt z domów publicznych czy loretek, kurtyzany dostarczały również oprócz przyjemności cielesnych doznań intelektualnych. Stanowiły istotny element towarzyskiego półświatka, utrzymywały kontakty z elitami epoki. Potrafiły przywiązać do siebie mężczyzn i często ich związki przeradzały się w głębokie, wieloletnie przyjaźnie. Płatna miłość wyniesiona do rangi sztuki stanowiła specjalność Paryża. Mimo mieszczańskiej, pruderyjnej mentalności epoki, obyczaje były bardzo swobodne, zwłaszcza w wyższych sferach, wśród ludzi dobrze sytuowanych. Oczywiście nikt nie zapraszał ich na salony, ale miały one własne, gdzie przyjmowały nawet koronowane głowy. Na kobiety pracujące patrzono z lekceważeniem, zwłaszcza na aktorki. Nawet te najbardziej utalentowane, uznane przez krytykę, często godziły się na role kochanek i utrzymanek bogatych mężczyzn. Wielbiciele przymykali wprawdzie pobłażliwie oczy na ich rozwiązły tryb życia, ale chociaż oklaskiwano je hucznie w teatrach, z powodu zbyt lekkiego prowadzenia się nie miały wstępu do niektórych domów. Wielką Rachel, Sarah Bernard, Cécile Sorel, Gabrielle Rejean, Marguerite Moreno wybór zawodu skazał na funkcjonowanie w półświatku. Paryż był także miastem wielkich szans dla kobiet, takich jak nasza rodaczka Maria Skłodowska. Z dala od świateł bulwarów ta skromna i mądra Polka zdobyła miasto ciężką pracą i żelazną wolą. W męskim towarzystwie naukowców stała się ewenementem na skalę światową. Mimo ewidentnej wrogości części środowiska udało jej się wspiąć na sam szczyt. Była pierwszą kobietą profesorem Sorbony. Dwukrotnie została laureatką Nagrody Nobla. Wychowała dwie córki i żyła tak, jak uważała za stosowne. Wielu ją za to ceniło, ale i wielu nie mogło jej tego wybaczyć. Zdolna i ładna podbiła serce Pierre'a Curie, została jego żoną i współpracownicą. Nawet ci, którzy z początku patrzyli na nią niechętnie, musieli w pewnym momencie przyznać, że jest kobietą nieprzeciętną. Przeżyła tragedię, gdy pewnego deszczowego dnia jej mąż, zasłonięty parasolem, wszedł wprost pod koła ciągniętego przez konie ciężkiego wozu, które zmiażdżyły mu głowę. Wiele lat później jedna z córek napisała, że Maria stała się wtedy nie tylko wdową, lecz także nieuleczalnie i żałośnie samotnym człowiekiem. Straciła nie tylko męża, ale i najlepszego przyjaciela. Wydawało się, że nic nie jest jej w stanie pocieszyć. Przez 4 lata żyła w zawieszeniu, niezbyt zaangażowana w sprawy dzieci. Poświęcała się wyłącznie pracy w laboratorium i wykładom na Sorbonie. A jednak stała się bohaterką jednego z największych skandali obyczajowych Belle Époque. Pojawił się Paul Langevin, uczeń Pierre'a i przyjaciel rodziny Curie. 5 lat młodszy od Marii, od zawsze darzący ją dyskretnym uczuciem, pełnym szacunku należnego żonie mistrza. Teraz wspierał ją i użalał się nad swoim nieudanym małżeństwem, w którym miało dochodzić do aktów przemocy ze strony zaborczej żony. W 1911 roku między Marią a Polem wybuchł płomienny romans. Musiało to być uczucie bardzo silne, skoro tak rozsądna kobieta nie zważała, że jej kochanek jest człowiekiem żonatym i ojcem 4 dzieci. Paul obiecywał rozstać się z żoną, nawet wyprowadził się z domu, ale pani Langevin nie zamierzała poddać się bez walki. Groziła rywalce śmiercią, wynajęła nawet detektywa, który wykradł miłosną korespondencję kochanków. Z listów wynikało, że Maria była bardzo zaangażowana i zdecydowana na wszystko. Posuwała się nawet do szantażu i groziła samobójstwem, ale prawowita małżonka nie odpuszczała. Nagłośniła sytuację. Gazety rozpisywały się o emigrantce z Polski rozbijającej francuską rodzinę. Nie omieszkano wytknąć Marii, że jej drugie imię to Salomea, a to przecież imię żydowskie. Oszczerstwa odbiły się szerokim echem we Francji, świeżo po aferze Dreyfusa. Część społeczeństwa zaciekle rzuciła się do piętnowania kolejnej obcej, szkodzącej narodowi francuskiemu kobiety. Żądano wydalenia Marii do Polski. Pomysł ten poparli nawet naukowcy, dotąd pozostający z Marią w przyjaznych stosunkach. Opublikowano fragmenty jej listów do Pola, w których nalegała na szybkie rozstanie kochanka z żoną. Rozpętała się nagonka, rzucanie kamieniami w okna, obrażanie na każdym kroku. Komitet noblowski zasugerował nawet absencję laureatki na uroczystości wręczenia nagrody, obawiając się, że obecność skandalistki wpłynie na prestiż wyróżnienia. Maria oczywiście po Nagrodę Nobla pojechała. Za 6 miesięcy szczęścia zapłaciła wysoką cenę. Jej reputacja była zniszczona. Paul nie dość, że jej nie bronił, to jeszcze zwrócił się do Marii o pomoc w poszukiwaniu posady dla swojej kolejnej kochanki, byłej studentki, matki jego nieślubnego dziecka. Zadziwiający był fakt, że wiarołomny mąż nie został napiętnowany za porzucenie rodziny i romans, a cała nienawiść skupiła się na noblistce. Fakt, że była wyzwoloną, niezależną kobietą czerpiącą radość ze związku z mężczyzną, którego kochała, nieprędko jej wybaczono. Dopiero udział Marii w I wojnie światowej, kiedy zorganizowała konwój medyczny i niemal na polu bitwy dokonywała prześwietleń rannych, ostatecznie zmył z niej winy w oczach francuskiego społeczeństwa. Słuchali Państwo fragmentu z książki Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk i Marty Orzeszynej Paryż Belle Époque. Sekrety miasta świateł. Książki Paryż Belle Époque, Sekrety miasta świateł Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk i Marty Orzeszyny nie ma w londońskiej bibliotece. Można ją zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Się stało, właściwych szukam słów. Gdzie mógł być błąd i co znowu nie zagrało? Ilu potrzeba prób?
Popatrz mi w oczy, dość myśli złych. Nie warto szukać win. Zobacz, jak blisko możemy być i powiew chłodu znikł.
Na szczęście mamy to
za sobą, nic się nie może stać. Chociaż niełatwo szliśmy drogą, wszystko, co złe, już nie dotyczy nas.
Sens się skończył, ja nadal siedzę w kinie, rozpamiętując film. Na twojej twarzy błyszczały mokre linie i brakowało sił.
Weź mnie za rękę, opadł już pył, budzi się dla nas świt. Patrzmy przed siebie, kto jak nie my, choć jest nam trochę wstyd. Na szczęście mamy to za sobą, nic się nie może stać. Chociaż niełatwo szliśmy drogą, wszystko, co złe, już nie dotyczy nas.
Zapraszamy do reklamy.